niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, w Chrystusie takie rekolekcje o remoncie małżeńskim, o pokonywaniu trudności, o zapobieganiu, daj Boże, trudnościom są trochę trudne, no, dlatego że skupiamy się na tym, co bolesne siłą rzeczy. Nie wolę mówić na temat tego, jaki jest pomysł Boży, na temat małżeństwa rodziny, na temat dojrzałej miłości, wychowania, na temat szczęścia, radości, ale czasami są te tematy, nie czasami, no są konieczne, chociaż także dla prowadzącego rekolekcje trudne. I wprowadzając w ostatni dzień tych naszych rekolekcji, chcę powiedzieć, że co do małżeństwa, to w sposób najpełniejszy właśnie tutaj odnoszą się słowa Boga z Księgi Powtórzonego Prawa. Patrz, kładę przed Tobą drogę błogosławieństwa i życia, drogę przekleństwa i śmierci. Wybieraj. Oczywiście wybieraj, mówi Bóg, który kocha, błogosławieństwo i życie, a najpierw patrz. Nie gap się, nie bądź bezmyślny, tylko patrz, obserwuj, wyciągaj wnioski. I w każdej dziedzinie życia jest ta prawda, nie ma ziemi neutralnej. Albo kocham, albo krzywdzę. Albo jestem kochany, albo jestem krzywdzony. Albo idę drogą coraz większej radości, albo coraz większego cierpienia. Ale do małżeństwa i rodziny te słowa się odnoszą najbardziej. Otóż rzeczywiście albo małżonkowie i rodzice, obydwoje pięknie, heroicznie, wiernie i czule wypełniają przysięgę małżeńską, miłości małżeńskiej, rodzicielskiej i mają kawałek nieba na ziemi. Kawałek, powtórzę, bo wokół jest świat, który może ranić, ale między mężem a żoną jest powrót do raju, albo jest kawałek dużego nieraz piekła na ziemi. Nie ma terenu neutralnego. Albo radość, albo smutek, albo radość, albo coraz większe cierpienie. W jednym z artykułów napisałem, że mogę być szczęśliwy także wtedy, kiedy kocham kogoś, kto mnie nie kocha. Na przykład kocham mamę, tatę, a rodzice w kryzysie nie kochają, kocham rodzeństwo, rodzeństwo w kryzysie nie kocha. Kocham dzieci i dzieci w kryzysie nie kochają. Oczywiście wtedy nie mam pełnego szczęścia, bo się o nich martwię. Ale ja w moim osobistym życiu i w moim osobistym zatem sercu mogę być szczęśliwy pod jednym warunkiem, że ta osoba, którą kocham, a która mnie nie kocha, to nie małżonek. Bo jeśli to jest małżonek, to żebym nie wiem jak kochał i tak będę ogromnie cierpiał. Bo to jest jedyna sytuacja, gdzie miłość z definicji ma być wzajemna. Może największa, o której mówiłem w piątek, bo Ciebie kocham najbardziej, żono mężu, bo z Tobą wiąże los doczesny i tylko z Tobą. Na dobre i na złe, Tobie będę okazywał miłość z bliska, nie opuszczę Cię. No i z Tobą, tylko z Tobą chcę mieć dzieci, więc nie tylko jest to miłość największa, ale wzajemna. My dzisiaj popatrzymy na to, co najtrudniejsze, co na samą myśl, że będę o tym mówił, to mnie już boli. Mianowicie te najtrudniejsze sytuacje to wtedy, kiedy ktoś nie tylko nie kocha, nie tylko zadaje jakieś ciosy te czy inne, nie tylko jest agresja, nie tylko są problemy wychowawcze, nie tylko problemy z teściami, z własnymi rodzicami, z rodzeństwem, z kimś innym, kto się wszedł w jakieś małżeństwo, wujek, ciocia, przyjaciel, czasem ksiądz też się zdarza i przeszkadza nam być szczęśliwymi. Ale sytuacje już te najstraszniejsze, kiedy któryś z małżonków zaczyna zdradzać, ewentualnie odchodzi, wiąże się z kimś innym, ma dzieci w nowym związku. Otóż dlaczego chcę o tym mówić? Po pierwsze, z całego serca zakładam, że to się tutaj do obecnych nie odnosi, albo tylko do nielicznych i że się Wam to nie zdarzy. A dlaczego chcę mówić? Po pierwsze, także wśród tu obecnych może być taka sytuacja, albo może nie daj Boże się w przyszłości zdarzyć, albo co częściej może się zdarzyć Waszym krewnym i znajomym i trzeba wiedzieć, co podpowiadać, może nawet Waszym dzieciom albo kiedyś wnukom. Więc w rodzinie, wśród krewnych i znajomych, no to się jest nieuniknione statystycznie. Więc to, co powiem, będzie potrzebne, żebyście wiedzieli, daj Boże, żeby to Was nie dotknęło, ale żebyście wiedzieli, co podpowiadać tym, których to dotknie. To musimy, do miłości bliźniego należy taka wiedza, no bo jak mam kochać bliźniego, to muszę wiedzieć, jak okazywać także w tych sytuacjach. A po drugie, im bardziej z bólem powiem to, co powiem, co się dzieje wtedy, kiedy dochodzi do zdrad małżeńskich? Tym bardziej mam nadzieję, nikomu się z Was to nie zdarzy, przynajmniej od dziś, od dziś do końca życia doczesnego. No bo zobaczycie jeszcze może mocniej, kiedy tu popatrzę z perspektywy kapłana, który ma doświadczenia setek takich sytuacji. Powinna to być taka szczepionka, że ktoś sobie powie, po moim trupie, ale ja do tego nie dopuszczę. Ja żony miasta nie zdradzę. Ja sobie takiego piekła nie uczynię. Więc to jest moja największa nadzieja, że wy tu obecni po usłyszeniu tego, co powiem, możecie mieć różne błędy, słabości i grzechy, ale do tego nie dopuścicie. Że każdy sobie powie, każdy sobie, nie w małżonku, tylko sobie. Takiego piekła sobie, współmałżonkowi, dzieciom i samemu Bogu nie zgotuję. Taki drań to nie będę. No to patrzmy, właśnie w duchu przede wszystkim szczepionki, w duchu rozwiązywania tych dramatów, jeśli się pojawią, ale moja nadzieja największa jest na to drugie, że w duchu szczepionki, żeby po tych rekolekcjach ci, którzy są błogosławieni, bo tego nie doświadczyli, żeby nigdy w życiu nie dopuścili, aby w to weszli. No to patrzmy, otóż najbardziej radykalne złamanie przysięgi małżeńskiej jest wtedy, kiedy któryś z małżonków nie tylko nie okazuje miłości, nie wspiera czułością, obecnością, ofiarnością, ale łamie radykalnie, brutalnie swoją własną przysięgę, wchodząc w związki cudzołożne. No już bardziej radykalnie się nie da złamać przysięgi małżeńskiej i bardziej radykalnie się nie da zranić współmałżonka, dzieci, jeśli są, samego Boga, jego najbardziej ranimy, i samego siebie. Tylko że zdradzający na końcu odkrywa to ostatnie, że siebie też wykańcza. A to odkryje później, gdy przyjdą konsekwencje. Na początku jest wesoły, jest romans, jest coś tam. Więc na wstępie chcę odróżnić romans od zdrady małżeńskiej. Znaczy romans, ale po kolei. Zakochanie, romans, zdrada małżeńska. Lubiliśmy w wywiadzie precyzyjne rozróżnienia, one są też potrzebne. To są trzy różne rzeczy. Zakochanie w kimś trzecim, kiedy może w jakiejś kobiecie się zamówi obcej, żona w jakimś mężczyźnie, czy nie w mężu. Zakochanie. Otóż zakochanie jest stanem emocjonalnym i stan emocjonalny nie podlega ocenie moralnej. Czyli jeżeli się na przykład mężu, przepraszam panu, że mówię głównie z perspektywy mężczyzn, zwłaszcza jeżeli chodzi o błędy i grzechy, no ale to łatwiej mówić o naszych problemach męskich niż o paniach. Panie sobie i tak robią rachunek sumienia lepszy niż my mężczyźni. Więc jeżeli na przykład jakiś mężczyzna zakochuje się w sąsiadce, w jakimś tam pracy, to jest już problem, duży problem i wielkie ryzyko. Natomiast jeszcze nie jest w sensie ścisłym grzech. Może to być skutek grzechu, na przykład, że za mało okazuje miłości żonie, dzieciom, no i zaczyna się rozglądać po tarasach, jak Dawid, czy po sąsiadkach. Więc co innego może być grzechem i zwykle jest zaniedbanie miłości małżeńskiej, rodzicielskiej. Natomiast, ale sam stan zakochania w jakiejś kobiecie w tym przypadku jeszcze w sensie ścisłym grzechem nie jest. Jest raczej, powtórzę, konsekwencją grzechu. Natomiast, bo emocje nie są przez nas zaplanowane, zakochanie też nie. Natomiast natychmiast musi być to alarm. Jeżeli sobie mężczyzna, czy mężu, czy żoną uświadamiasz, ojoj, jakaś osoba trzecia zaczyna być dla mnie emocjonalnie ważniejsza niż małżonek, no to jest alarm. Jestem na granicy dramatu. I w związku z tym trzeba się natychmiast wycofać z kontaktu z taką osobą. Na przykład jeśli to jest kobieta w pracy, a ty mężczyzno czujesz, że zaczyna się w niej zakochiwać, natychmiast zmień pracę. Pod jakimkolwiek pozorem, nie musisz poza Bogiem i sobą, nie musisz nikomu mówić, nawet spowiednikowi, jeśli to jest na razie stan emocjonalny, żadnych zaleceń, zalecania się, żadnych romansów, żeby było jasne, natychmiast zmień pracę, pod jakimkolwiek pozorem, bo inaczej będzie, może być dramat, a po drugie, nie tylko zmień pracę, czy zerwij, czy nawet jak nie zmienić pracy, pod jednym warunkiem możesz nie zmieniać pracy, że wobec tej kobiety będziesz bardzo zimny i żadnych rozmów, nic, chyba że tam służbowo coś tam, ale specjalnie sztywno. Im bardziej ci serce ciągnie do niej, tym bardziej udajesz zimnego drania. A jeśli nie dajesz rady, zmień pracę. Inaczej będzie dramat, piekło na ziemi. Taka stawka. I po drugie, nie tylko żadnych kontaktów z tą kobietą, ale też wyciągaj wnioski. Za mało kocham żonę i dzieci, czy męża i dzieci, jeśli to kobieta ma taką sytuację. I wyciągam, wracam do normalności. Im bardziej będę kochał moich bliskich, czuła się w ich sytuacji, tym szybciej przejdzie mi to głupie zakochanie i śmiertelnie niebezpieczne i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to są jasne zasady. Parę minut zostaje przemyślone pytania. Po drugie romans. No, romans już to już się zaczyna być grzech. Nie mam mowy jeszcze o skutku seksualnym, o jakimś tam dotykaniu się, wycałowywaniu, w ogóle żadnych kontaktów fizycznych, ale już jest romans, w sensie już sobie tam się zalecamy do siebie, już sobie jakieś dziwne dowcipy dwuznaczne opowiadamy, czy jak tam, każdy romansuje na swoim poziomie, nie znam się na tym. W każdym razie, kiedy zaczyna się już zalecanie, jakieś kontakty, jakieś wyjście na spacer, na kawę, o, to już jest grzech, w sensie ścisłym, to już jest łamanie przysięgi małżeńskiej, bo zaczynam się interesować kimś, a nie żoną, mężem i nie dziećmi. Natomiast jeśli dojdzie do zdrady, no to o tym za chwilę, to już jest katastrofa. O skutkach nieodwracalnych w pewnych aspektach. Zaraz to wyjaśnię. Otóż, no i teraz przechodzimy do tego, co najbardziej dramatyczne, mianowicie zdrady małżeńskie. Jakie mogą, po pierwsze, czasami ktoś tam mówi, jakiś bezczelny typ, zwłaszcza mężczyźni, proszę księdza, no ja niby się dopuściłem zdrady żony, ale to jest taka niby zdrada, bo ja ją tylko zdradziłem cieleśnie, ale bez zaangażowania jakiegoś tam emocjonalnego, bez jakichś romansów, to tylko cielesna zdrada. Człowieku, nie ze mną, to nie. To, co robi, w cudzysłowie, swoim językiem, co robi twoje ciało, to ty robisz, a nie twoje ciało. Nie ze mną, to numerem. Możesz sobie takie głupstwa wymawiać, że zdradziłeś żonę czy męża, małżonka cieleśnie, ale bez tam jakiegoś zaangażowania emocjonalnego czy innego w tą drugą osobę, z którą popełniasz cudzołóstwo. Zdradziłeś siebie, swoją przysięgę, zraniłeś Boga, żonę, dzieci czy męża, dzieci i nie wmawiaj sobie, nie bądź diabelski, nie uciekaj od prawdy, no bo się nie nawrócisz inaczej. Nie ma czegoś takiego jak zdrada cielesna, mówiąc z ironią, to jeśli by takie rozróżnienia stosować i miał pełny sens, to gdybym wtedy mówił do takiego faceta, jak mówię facet, już wiecie, niedobrze dla tego kogoś, to jeżeli cię teraz człowieku pobiję, to nie ja cię pobiję, to pobije cię moja ręka. I nie ja mam być wtedy sądzony, jeśli podasz mi do sądu, moją rękę podaję do sądu. Bo to ja nie mam żadnego tam związku nienawiści do ciebie, człowieku, nie, tylko moja ręka cię pobiła, ty jesteś dla mnie obojętny. Nie mam żadnej tam więzi z tobą, a moja ręka się pobiła. No to niech moja ręka będzie sądzona, niech moją rękę sądzą do więźnia, ale nie. No bo to jest tylko pobicie cielesne bez związku z tobą, nie? No więc możemy sobie takie absurdy wymyślać, a to jest diabelskość. Więc jeżeli dopuściłeś się, czy dopuściłaś zdrady, nie wmawiaj sobie, że to jest jakaś tam zdrada cząstkowa, jakaś tam cielesna, ale niepełna, bo jesteś jeszcze bardziej diabelski niż jesteś. Co po pierwsze, nie ma tak zwanych zdrad cielesnych. Są zdrady, cudzołóstwa i nic innego. Jeśli się nie angażujesz w tą więź z tą osobą, a tylko w cudzysłowie cieleśnie zdradzasz, no to jest właśnie w pewnym aspekcie jeszcze gorzej dla ciebie. No bo gardzisz tą osobą, z którą służyjesz, traktujesz ją kompletnie przedmiotowo jak prostytutkę i tyle. No to nie wiem, czy jest zdradę powinieneś pełną, a tu jeszcze tą osobę, którą wykorzystujesz seksualnie i wciągasz w straszne zło, też traktujesz przedmiotowo. No, jesteś jeszcze bardziej diabelski. Nie patrz. Po drugie, w ramach wstępu do tych dramatów, żeby była zdrada małżeństwa, nie trzeba nawet założyć jakąś inną osobą. Na przykład wystarczy pornografia. Pornografia to zwykle się łączy potem z masturbacją. Ileż kobiet mi wypłakuje, że przy księdza, kiedy odkryłam, że mąż ogląda pornografię, się masturbuje, to był taki cios, mu się świat zawalił. Nie mniej to boli, niż zdrada małżeńska taka, że poszedł mąż do kochanki. To boli tak samo. Mężczyzn też, kiedy, bo się i u kobiet to zdarza, parę dni temu czytałem gdzieś jakiś artykuł, nie pamiętam gdzie, czy w radiu słyszałem straszną rzecz, że tych teraz o paniach powiem, mianowicie, gdy chodzi o Polki, nie będę już teraz dokładnie, żeby nie przekręcić, ale są na jednym z pierwszych miejsc na świecie, gdy chodzi o korzystanie z pornografii. Ja chyba jechałem sobie samochodem, myślałem, że mi kierownica z ręki wypadnie, z przerażenia. Chyba na 7-8 miejscu na świecie. Wiadomo, że te badania są jakieś szacunkowe, no bo trudno było takie super precyzyjne, na zasadzie, że jest spis powszechny pań korzystających z pornografii. Natomiast, no ale mają, nie znam na tym, ale ufam, że specjalizują od tego, mają dosyć dobre, precyzyjne szacunki, to jest obecnie możliwe. I w każdym razie to był dla mnie szok. W pierwszej dziesiątce na świecie, nie w Europie, kobiet korzystających z pornografii. To jest problem nie tylko dla panów. Od razu dodam, dlaczego, zanim wejdziemy teraz w szczegóły, to no, strasznie dramatyczne, dlaczego seksualność może być tak atrakcyjna, że ktoś łamie swoją przysięgę, gnębi małżonka, gnębi dzieci, gnębi Boga, którego wziął na świadka, i gnębi samego siebie, gnębi wiesz, tam całe otoczenie, rodziców, teściów, rodzeństwo może, które też wtedy przecież strasznie cierpi, wnuki nieraz, zdarza się, że i prawnuki w różnym wieku to, te dramaty piekielne bywają, więc jak to się dzieje, że dla kogoś, kto jest nieraz związany z Bogiem, normalnie żyje przez lata i potrafi coś tak strasznego zrobić, że dla chwili przyjemności seksualnej potrafi rozwalić wszystko i wszystkich. Otóż to wynika z tego, że to się może zdarzyć tylko ludziom nieszczęśliwym. Nikt szczęśliwy tego nie zrobi. Otóż seksualność jest tym bardziej atrakcyjna, tym bardziej chorobliwie patologicznie atrakcyjna, im bardziej ja jestem nieszczęśliwy. A kiedy jestem nieszczęśliwy? Kiedy albo nie przyjmuję miłości, bo zawsze ktoś mnie kocha i Bóg, no to oczywiście zawsze, i ktoś z Bożych ludzi, tylko mogę nie przyjmować miłości. Akurat nastolatek ma rodziców kochających, a sobie z nich kpi i się wiąże z prymitywami niekochającymi, więc albo nie przyjmuje miłości, wtedy jestem nieszczęśliwy, albo sam nie kocham. No to zwykle się wiąże, bo jak przyjmuję miłość, to i kocham. To nie da się tak, że przyjmuję miłość od Bożych ludzi i od Boga, a sam nie kocham. No to nie znam takiej sytuacji. Więc jedno i drugie nieszczęście rodzą parami. Więc nie przyjmuję miłości, nawet jak mam obok ludzi, którzy kochają i sam Bóg kocha nad życie, i nie kocham. W różnych wersjach i wtedy zaczyna być wszystko atrakcyjne, co mi pozwala zapomnieć choćby na chwilę, że jestem nieszczęśliwy. Czyli na przykład, jeżeli mężu nie okazuje żonie miłości od obudzenia się do zaśnięcia, o czym mówiliśmy w piątek, nie okazujesz dzieciom miłości od świtu do nocy przez obecność, ofiarność, czułość, dla żony jeszcze bardziej, oczywiście, jeżeli nie pracujesz solidnie w pracy, nie jesteś zdyscyplinowany, po pracy nie wracasz, żeby harować przy bliskich z miłości, nie trzymasz się kurczowo Boga, no to będziesz coraz bardziej nieszczęśliwy i wtedy dla ludzi nieszczęśliwych najbardziej są atrakcyjne alkohol, narkotyk, agresja i seks. Najbardziej. Dlaczego? I mówiąc tak z ironią, to jak ktoś jest bardzo nieszczęśliwy, już tak skrajnie, bo nie przyjmuje miłości, nie kocha, jest po prostu draniem, egoistą, cynikiem, komu to do szczęścia nie wystarczy, to nieszczęścia, tak? Więc kiedy ktoś jest bardzo nieszczęśliwy, to powiem to z ironią, ale to jest prawda. To chciałby się taki bardzo nieszczęśliwy, który o to jeszcze nie wie, że jest bardzo nieszczęśliwy, bo szpanuje sam przed sobą, wszystko w porządku, jak jestem małoprawny przez długi czas. Otóż kiedy jest bardzo nieszczęśliwy, chciałby naraz się upić, naćpać, bić i współżyć. Ale ponieważ to technicznie jest trudne, no bo jak się upiję, no trudno, żeby kogoś pobić, bo nie mam siły, czy współżyć też nie mam siły. Więc taki nieszczęśliwy robi na przemian, a to się upije, bo jest akurat kolega się napatoczył z piwem, a połowa niemieckich alkoholików pije wyłącznie piwo. Także jak ktoś ma problem z alkoholem i mówi, to tylko piwo, no to już to ma kompletnie pijane myślenie, bo milion alkoholików niemieckich, czy połowa pije wyłącznie piwo, żeby był konkret, ale to na drugim planie. W każdym razie czasami się ten ktoś nieszczęśliwy upije, bo akurat się trafia okazja, czasami się naćpa, czy pójdzie hazardować, czy podobne rzeczy robić. Czasami zacznie kogoś bić, współmałżonka, dzieci, kogoś innego, a czasami się będzie seksualizować, czy oglądać pornografię, czy masturbować, czy współżyć z małżonkiem, ale na zasadzie gwałtu, bo poza kontekstem okazywanej miłości, czy będzie cudzołożył. W każdym razie coś z tego będzie robił, jeśli nie wyciąga wniosków, nie nawraca się, nie zaczyna przyjmować miłości, nie zaczyna coraz bardziej kochać. Bo jest nie do zniesienia bycie nieszczęśliwym. Nieszczęśliwi muszą to zagłuszać, mówiąc tak po ludzku, w te dramatyczne sytuacje. Czasami, kiedy mam spotkanie ze studentami z takich grup, gdzie trzeba mocno powiedzieć, to mówię do tych studentów, gdzie skądinąd wiem, że to nie tam jakieś katolickie stowarzyszenie studentów, tylko dokładnie odwrotnie. Czasami i tam mnie zapraszają z jakichś tam powodów, to wtedy mówię, udając, że nie do nich, tylko mówię, wiecie, wy to jesteście wysportowani, dobrze żywieni, żadnych chipsów, żadnych Coca-Coli, żadnych piw i innych alkoholi i tak dalej, żadnych używek, w nocy śpicie, w dzień pracujecie, dużo biegacie. Oczywiście wszystko jest zaprzeczeniem tego, co u nich, kpiesek z nich, no, ale tak mówią, oni tak cieszą się, że jak fajnie ich doceniam, jak przeceniam. Więc mówili takich najpierw pochwalę, wbrew faktom, bo to blade takie komputerowe, alkoholowe, nikotynowe, wsflaczałe i nie mieliby żadnej szansy, ja mam 65 lat, a nie powiedzmy 22 i nie mieliby żadnej szansy ani w biegu, ani w kolarstwie, to już w ogóle to jednym palcem bym przewrócił tam cały rząd takich studentów nowoczesnych. W każdym razie, ale tak podbudowuję niby, a potem mówię, ale wiecie, wasi koledzy, których tu nie ma, to są tacy chuderlawi i teraz i wtedy ich opisuję, tych obecnych na sali. Wtedy są to wasi koledzy, których tu nie ma, to są tacy chuderlawi, tacy zatruci alkoholem, narkotykiem, nikotyną, komputerem, czymś tam bez ruchu, na świeżym powietrzu, sflaczali, niewyspani i tak dalej. I mówię, a dlaczego dla tych waszych kolegów, których tu nie ma, seks jest tak bardzo atrakcyjny, tak ważny? Bo są nieszczęśliwi. Oni mają kiepski popęd, jeśli w ogóle tam mają jakiś, przy tym trybie życia, ale tak ich ciągnie do seksu, począwszy od pornografii, masturbacji, do cudzołóstwa, bo są nieszczęśliwi. Jeżeli człowieku seksualność jest dla siebie najważniejsza, to zwłaszcza u mężczyzn się zdarza, to jesteś bardzo nieszczęśliwy. Bo jeśli jesteś szczęśliwy, czyli przyjmujesz miłość i kochasz, to jest najważniejsza żona, mąż, dzieci, wspieranie też krewnych i znajomych, sukcesy pracy zawodowej, a o seksualności czasami się sobie tam przypominasz i to lekko. Mając wysportowane ciało, zdrowie i tak dalej, to nie tu jest klucz, tylko bo możesz mieć sflaczałe ciało i nie mieć prawie popędu i tak będzie ciągnąć się do seksu, jak jesteś nieszczęśliwy. Jak jesteś szczęśliwy, to naprawdę łatwo jest panować nad seksualnością, łatwo. Jak nad emocjami, nad wszystkim, jak jestem szczęśliwy. No i teraz wchodzimy w te najstraszniejsze rzeczy. Kiedy już dojdzie do tego, co już jest najgorsze, do zdrady małżeńskiej, no wtedy zwykle ten, który zdradza, no, próbuje to ukryć. Najpierw weźmy taką wersję najbardziej klasyczną. Jest romans, ktoś zakochał się, nie wyciągnął wniosków, wszedł z zakochania w romans, to już grzech, zszedł z romansu cudzołóstwo, to już jest piekło na ziemi. Za chwilę dlaczego. I zwykle na razie przynajmniej próbuje to ukrywać. A teraz powiedzmy współmarzonek się zorientował. Powiedzmy częściej żona, no powiedzmy tak, już wiecie dlaczego. Zdarza się jest to częściej, no ale będąc mężczyzną łatwiej mówić o grzechach mężczyzn. Otóż powiedzmy, że klasyczny przykład, żona się zaczyna orientować, że coś z mężem nie tak. Oczywiście wtedy się jej świat zawala. Nie wiem, płacze dzień i noc, zwierza się na księżu, najpierw Bogu, sobie, bliskim zwykle nawet się wstydzi, boi, teściom to nie wie jak zareagują, rodzicom się wstydzi mówić, może pamięta, że ją przestrzegali przed tym kandydatem na męża, ona zlekceważyła to, teraz po czasie rozumie, więc tym bardziej się wstydzi powiedzieć, mieliście rację, zdradza mnie ten, którego tak chwaliłam przed wami. Bezkrytycznie, jak się okazuje, na przykład tak też często. W każdym razie zwykle ta kobieta przeżywa sam na sam ze sobą i z Bogiem ten dramat, ukrywa to, czy próbuje przed dziećmi na razie. I typowy błąd, udaje, że nie wie, kiedy już się zorientuje i nadskakuje mężowi. No to mi się kłada, chce już do sześcianu. To jest piekło piekielne wtedy na ziemi. Ona wie, że jest zdradzana i jeszcze jak mąż wraca z pracy, ona się coraz ładniej ubiera, coraz lepiej gotuje, coraz bardziej czyści mieszkanie, żeby mężowi było tutaj miło, coraz bardziej ustawia dzieci, bądźcie grzeczni, przytulajcie się do taty, podziwiajcie go i tak dalej. Więc nagradza drania za cudzołóstwo. Oczywiście nagradza w swojej naiwności, w dobrej intencji, mówiąc tak tym uśmiechem, z uśmiechem, myśląc, że w ten sposób go wciągnie od kochanka, ona go jeszcze wpycha w ramiona kochanki. Bo tutaj w jego oczach, w oczach tego drania, w tym kryzysie, ona się wydaje coraz bardziej służącą, coraz mniej atrakcyjną. Bo dla męża, który ogromnie kocha żonę, żona, która okazuje czułość, bliskość, coś mówili w piątek, jest jeszcze bardziej przez męża kochana, wnoszona w ramionach, podziwiana. Natomiast dla mężczyzny w kryzysie, który nie kocha, no bo jeżeli cię zdradza, to już od dawna cię nie kocha, samo że jeszcze tego nie wiedział, już od dawna zaniedbuje miłość małżeńską i rodzicielską, inaczej nie byłoby zdrady, więc już od dawna jest w kryzysie, teraz ten kryzys osiągnął pełnię, że tak powiem, diabelską, a ty mu jeszcze naskakujesz. To jesteś jeszcze mniej atrakcyjny, jeszcze bardziej będzie go ciągnęło do kochanki, bo ona tam wyperfumowana, wylegująca się, a ty harująca, żeby na minutę przed powrotem męża zdążyć ze wszystkim. Serce ci się tam rozwala, drga ci całe ciało z bólu, a tu udajesz naskakującą i kochającą i czułą. To jeszcze bardziej to wzgardzi, jeszcze go pchasz, nie bez złej woli, pchasz go w ramiona kochanki, tworzy mu komfort zdradzania. To tak jakby alkoholikowi kupować piwo codziennie, niektóre żony tak robią, no, ale tylko jedno piwo wypij mężu i same kupują. Tworzenie komfortu, trwania w złu. Więc co powinna wtedy zrobić żona w tym przypadku? To są identycznie mąż, zasady są absolutnie identyczne, ale mężowie zwykle to robią gorzej z żonami. Czyli kiedy odkrywasz, że mąż ma romans, no daj Boże, dopiero romans, no to już tak samo twardo zareaguje, jak teraz powiem, a tym bardziej, kiedy jest zdrada małżeńska. Żadnych nadskakiwań, żadnych udawań, że nie wiem, tylko kiedy mąż wraca w dniu, w którym się dowiedziałaś, stawiasz męża na baczność i mówisz od razu pierwszego dnia. Mężu, jest katastrofa. Jesteś w strasznym kryzysie, potwornie ranisz mnie, dzieci, Boga, samego siebie też, a to się dopiero później o tym dowiesz. No dzisiaj też się już zaczynasz dowiadywać, ranisz tą kobietę, którą wciągasz w straszne zło, czy przez którą się dałeś ciągnąć, no to ona sama się rani, ale ranisz też, w każdym razie rozwalasz życie nie tylko sobie, nam, Bogu, więc tak po ludzku, bo przecież najbardziej cierpi, ale też tą kobiecie, może jeszcze rodzinie, jeśli ma. W każdym razie i teraz masz do wyboru. Albo się pakujesz i znikasz z mojego domu, jutro, dzisiaj składam pozew do sądu cywilnego o separację, o rozwód, o separację cywilną i o najwyższe alimenty, jakie tylko są możliwe. Już mężu, żebyś miał wątpliwości, zebrałem dokumentację o twoich zarobkach w ostatnich dniach. Mam już wszystko na piśmie, jakie masz zarobki, nic w sądzie nie podskoczysz. Dostanę najwyższe możliwe alimenty, także na siebie, tylko na dzieci. Już mam dobrego adwokata i to trzeba zrobić zanim się mężowi powie o wszystkim. I zażądam separacji małżeńskiej i najwyższych możliwych alimentów, dokumentacją przygotowaną. Więc albo bierzesz walizki, a ja ci składam sprawę do sądu i kończy się separacją i alimentami najwyższymi, albo natychmiast ją zrywasz. Jedziesz na zamknięte rekolekcje. Jeśli to jest kobieta w twojej pracy, już do pracy nie pójdziesz nawet jutro. Idziesz na zwolnienie lekarskie z powodów psychicznych. Idziesz do lekarza, bo jestem załamany, bo jeśli chcesz mieć szansę na powrót do mnie, to musisz być załamany. Bierzesz zwolnienie. Ja mówię, to tak teraz. I dobrze się uśmiechać, pani, tak trzeba się tego nauczyć. Macie to z uśmiechem mówić, w sercu płakać, ale dosłownie, żeby facet widział, nie ma żadnych szans z wami. Więc idziesz na już twoja noga w pracy nie postoi, już się nie pożegnasz. Dajesz mi dostęp do wszystkich, do e-maila, ten kody jakieś tam do telefonu. Wszystko ci kontroluje przy tobie od dziś. A sobie pomyślałem, ja będę tam powiedzmy, to nie pisał SMS, a potem kasował. A po miesiącu wiesz, a teraz przynosisz bilingi za ostatni miesiąc. Wszystko jest przemyślane. I jeżeli były jeszcze kontakty, to drugi raz na zamknięte rekolekcje w najlepszym przypadku. Idziesz do generalnej spowiedzi i tak dalej. Ale zero kontaktu z tamtą. Możesz jej wysłać SMS teraz przy mnie. Niniejszy mam zaszczyt cię rzucić. I tyle. Przy mnie. Wysyłasz. Okej. Okay. Dostarczono. Okej. Okay. I oczywiście tam zaraz odzwoni, blokujesz jej numer w telefonie i od tego momentu ja wszystkie twoje urządzenia elektroniczne kontroluję. Gdybyś jakieś nowe kupił, no to już po tobie, to wtedy już ci, to już nie ma żadnych szans. Więc albo tak radykalnie, albo walizki, a jeśli daj mi jeszcze szansę, że to przemyślisz, a nie przemyślę. Albo natychmiastowe nawrócenie, albo natychmiastowe rozstanie. Tylko tak. Wszystko inne jest naiwnością. Wszystko inne powiększy dramatycznie problem. Mężczyzna, który wszedł w kryzys, czy kobieta w taki kryzys, potrzebuje małżonka, który jest piorunująco bezlitośnie twardy. Tylko wtedy możemy pomóc temu małżonkowi w kryzysie, żeby z tego kryzysu natychmiast wyszły. Próba delikatności, próba dawania ostatnich szans, no szybko się pożegnam, no jeszcze nie pójdę do lekarza, nie, pójdę tam, załatwię z dyrekcją, polubownie jakieś tam zwolnienie, nie, już, jeśli ona jest w twojej pracy, nie, już tam nie pójdziesz. Jeśli jest poza pracą, to pracować możesz normalnie, natomiast nie możesz mieć od tej pory żadnego kontaktu, poza tym SMS-em, co właśnie wysłałeś, że niniejszy mam zaszczyt cię rzucić, nic więcej. I jeżeli mąż czy żona złamie któryś z tych warunków, że wyjeżdża na zamknięte rekolekcje, następnego dnia czy najbliższy weekend, to a tu na razie nie opuszcza domu, areszt domowy, a zwolnienie w pracy wysyła zaocznie, czy żona zawiezie, jeśli w pracy jest ten problem. W każdym razie to już techniczne rzeczy, chodzi o zasady, techniczne rzeczy już wam zostają. I albo tak, albo wynocha. Albo wynocha. Natychmiast siadam i piszę i z całą powagą do sądu wniosek o separację, alimenty i trzeba to zrobić, żeby trochę czasu jeszcze na pytania zostawić, dlaczego mówię z taką twardością, tutaj po pierwsze, ja już od 40 lat siedzę, że tak powiem, w tych tematach i z małżonkami i tymi, którzy zdradzali, wiem co się dzieje w nich, i tymi, którzy zostali zdradzeni. I tutaj, żeby było konkret, żebyście wiedzieli, że to jest piekło na ziemi nieodwracalne. Oczywiście można się nawrócić, być świętym po zdradzie, ale nieodwracalne w skutkach. Konkretny przykład. Zaczęło się pięknie. 12 lat temu przyjechało do mnie jakieś małżeństwo, poprosili o rozmowę. To są Polacy, mieszkają w Wiedniu, ale Polacy. Przyjechali i poprosili o rozmowę. Proszę bardzo, akurat wtedy mogłem. Przyjechali radośni i mówią, chcemy księdzu Markowi pochwalić się i świadectwo dać, takie radosne. Jesteśmy tu w Radomiu, z pod Radomia pochodzimy, no i akurat jest okazja. I on mówił, że księdza kilka, no nie, gdzieś tam 11 lat temu wszedłem w romans, znalazłem kochankę, zacząłem z nią współżyć, mówi to przy żonie. Żona, jak się dowiedziała, wylądowała w szpitalu, stany przedzawałowe, córka wtedy 18-letnia mnie wykleła, powiedziała, że nie chce mnie znać. No i ja przeszedłem wstrząs, rozstałem się z kochanką, po tym jak zostałem zdemaskowany, trwało tam z półtora roku, widząc żonę umierającą w szpitalu, widząc córkę 18-letnią, która mnie znienawidziła i powiedziała, to nigdy mi nie przebaczy takiej krzywdy wyrządzonej i mamie, i jej samej. To mną wstrząsnęło, rozstałem się bezwzględnie, tak jak ksiądz Marek jakiś konferencji powiedział, jednym SMS-em mniejszym się rozstaję z tobą, będę grzeczniejszy, ksiądz Marek mówi, ale jednym SMS-em ona się walczyła, nigdy jej nie zobaczyłem, zablokowałem, ale wiedziałem już, że jest w ciąży ze mną, bo zanim się rozstałem, poczęła nasze dziecko, to już wiedziałem, bo ona mi powiedziała i gdzieś tam w trzecim miesiącu jej ciąży, właśnie żona to odkryła, ten romans, wyglądała w szpitalu i wtedy się rozstałem. Zacząłem potem, jak się dziecko urodziło, płacić alimenty uczciwie i żadnego kontaktu. W sądzie tylko tam sztywno i się szybko zgodziłem na te alimenty. No i chciałem płacić, już to moje dziecko, też nieślubne. I wróciłem do żony, do córki i zacząłem, oczywiście najpierw były straszne bóle, były ciche dni, były płacze, moje też, nie tylko żony i córki, ale nawróciłem się z spowiedzi generalna, tego na zamówne rekolekcje, zero oczywiście kontaktu najszerzej na świecie z tamtą kobietą, żona i córka miały wstęp do wszystkich moich elektronicznych urządzeń, nic nie miałem do ukrycia i zacząłem niesamowicie kochać. No i ta żona siedząca obok potakiwała głową z uśmiechem radosna, no i potem ona zaczęła mówić tak, proszę księdza, od tamtego czasu jak się mąż nawrócił, kocha mnie tak bardzo, jak nigdy przedtem. Kiedy byliśmy narzeczonymi, był fajnym mężczyzną, czułym, kochającym. Pierwsze lata po ślubie też. Potem zaczęło słabnąć. To z jego strony ta miłość, okazywanie miłości. Praca stała się ważna, coraz większe stresy. No i zaczął reagować mąż. To klasycznie, jak ksiądz Marek to opisuje, zaczęło słabnąć miłość, rosnąć stresy, także w pracy. No i u jednych się to odreagowują alkoholem, u innych pornografia, a mój mąż wszedł w romans. Inne jest cudzołóstwo, ale rzeczywiście potwierdzam się, że Marku od tamtego czasu nawrócenia kocha jak nigdy wcześniej. Więc nie tylko wrócił do wersji sprzed cudzołóstwa, przeciwnie, stał się dużo piękniejszym, bardziej kochającym mężem niż w najlepszych latach przed tym dramatem. No i przytulała się do niej ze łzami w oczach radości, żeśmy tam poświętowali. Parę miesięcy później on przyjeżdża do mnie sam i mówi: księże Marku, mam problem. Zupełnie inna sytuacja, inny klimat. Mam problem. Mianowicie ten mój nieślubny syna, którego nigdy nie widziałem, jak zerwałem z kochanką, nigdy nie widziałem już kochanki ani syna, teraz idzie do pierwszej komunii za dwa miesiące. No i niesumienie zaczęło ruszać i taki instynkt taty, ojcowski, mianowicie cierpię, po nocach się budzę, bo mi sumienie mówi: zacznij mieć kontakt z synem. Przecież on jest niewinny, nieślubny, ale przecież niewinny. I taki mam pomysł, że mam i przychodzę skonsultować, że pojadę na tą pierwszą komunię syna, tylko do kościoła, oczywiście nie na uroczystość potem domową, bo nie pójdę do kochanki, ale do kościoła pójdę na mszę świętą, przyjmę, nic jeszcze synowi przed komunią nie mówiąc, żeby mu nie przeszkadzać, przyjmę, ale gdzieś tam z boku będę, przyjmę gdzieś tam dyskretnie z boku w kolejce bocznej komunię świętą w intencji syna. I po mszy świętej, kiedy on będzie wychodził z bliskimi, dyskretnie podejdę, pozdrowię, on nie wie, czy to ja tata, bo mnie nigdy w życiu nie widział, ale mu wręczę prezent. Ja też chcę ci zrobić, chłopczyku, prezent z racji pierwszej komunii. Wręczę mu tam, powiedzmy, Biblię dla dzieci, ładnie opakowaną i z listem ode mnie. I tam mu opiszę, że jestem twoim tatą, przepraszam, cię nigdy nie widziałem. I mam się, ale chcę mieć kontakt z tobą, jeśli zechcesz. I zadzwonię do tej ex-kochanki i powiem potem, parę dni później, czy powiem, że właśnie ma taki plan, że mnie sumienie ruszyło i że chce mieć na przykład raz na tydzień sobotę, jeśli ona się to zgodzi i synek, chce mieć z nim, powiedzmy, spacer 2 czy 5 godzinne. Rozmawiałem, pytam się od razu jak, że pana, oczywiście bardzo posmutniałem duchowo, czy pan się pytał żonę, co ona na to? No tak, żona mówi, że będzie cierpieć, że to zaczną się rany je odzywać, ale mówi, no ale jeśli tak uważasz, no to twoja decyzja, ale ja będę cierpieć. A co córka? Powiedziała to samo, co żona, że będzie cierpieć. Ale proszę księdza, no ja jej rozumiem, ale też chcę rozumieć samego siebie i chcę jakoś być obecny w życiu mojego synka. Powiedziałam, powiem kochance, tak jak mówię o swoim planie, że będę odbierał synka, jeśli wszystko się zgodzę, i ona, i synek. Będę odbierał w drzwiach, nie wchodząc do jej domu, i będę przyprowadzał, pukał i zostawiał w drzwiach, oczywiście nawet nie podając ręki ex-kochance, i na takiej zasadzie, co ksiądz na to mówi, błagam pana, niech pan tego nie robi. Błagam, mogę przyklemnąć przed panem, błagam, bo będzie katastrofa. On mówi, jaka katastrofa? Po pierwsze, odruchowo mi się powiedział samo, po pierwsze, ex-kochanka zacznie, po pierwsze pana żona będzie potwornie cierpieć i córka. Po drugie, ex-kochanka zrobi wszystko, żeby pana wciągnąć znowu w romans i w cudzołóstwo. Zakładał, że nie da rady, ale będzie robić wszystko, będzie działać strasznie. Po trzecie, pan będzie synka rozpieszczał. Nie będzie z nim pan odrabiał lekcji, będzie pan upominał, będzie pan próbował wynagrodzić mi w cudzysłowie za te lata nieobecności, będzie go pan dawał kieszonkowe, rozpieszczą, nie będzie pan pytał, jak się zachowuje, jak dorabia lekcje, czy w ogóle będzie pan robił coraz większe prezenty, żeby następna sobota była lepsza niż poprzednia, będzie go pan tam brał na pracę, no to wysłał miasteczko tylko w tym Wiedniu będzie syn coraz bardziej potworniał, będzie coraz bardziej arogancki, coraz bardziej rozpieszczony, egoistyczny. Po czwarte, synek nie tylko będzie rozpieszczany, ale będzie cierpiał, że pan jest sztywny wobec jego mamy. Bo dla dziecka jest najważniejsze, to już mówiłem wczoraj, to jak się tata odnosi do mamy, jak się mama odnosi do taty. I synek nie musi być ustawiany przez ex-kochankę. Sam będzie mówił najszczerzej ze swojego dziecięcego serca. Dlaczego tato jesteś taki okrutny dla mamy? Nawet nie wejdziesz do domu, nie podasz ręki, nie przytulisz mamy. Dlaczego jesteś taki okrutny? Nie musi ex-kochanka, tłumaczyłem panu, pana syna i waszego syna do tego ustawiać. Samo dziecko najszczerzej na świecie chce, żeby tata wyzwał miłość mamie. Więc synek niechcący będzie rozpieszczany z jednej strony, a z drugiej strony raniony. Im bardziej pan będzie w porządku wobec żony i wobec ex-kochanki, w sensie sztywny do ekskochanki, tym bardziej będzie Pan ranił syna. I po piąte czy szóste, Pan się wykończy sam, fizycznie, psychicznie. Pan tego sam najbardziej nie zniesie. Bo będzie widział cierpienie żony, cierpienie córki, będzie widział zapędy kochanki, by Pana wciągnąć w to. Będzie Pan widział, że Pan coraz bardziej rozpieszcza dziecko, że staje się coraz bardziej aroganckie, egoistyczne, rozpieszczone, straszne. Będzie Pan jednocześnie widział, że synek coraz bardziej cierpi, że Pan jest szczytny do jego mamy i Pan się wykończy. Powiedział, no księże Marku, to rozmowa była chyba za 4 godziny, no są mocne te argumenty, ale Jezu mi nie mówił, że to zrobić, zrobi. Ja płakałem, ale nie podziałało, poszedł, wrócił do Wiednia, po 2 miesiącach kolejnych przyjechał, czy po 3, wrak człowieka. Szkielet wychudzony, wszystko drgało, i ręce, i oczy, powiedział, wszystko, księże Marku, się spełniło. W 2 miesiące. Po 2 miesiącach, po pierwsze, kiedy przyszedł na pierwszy spacer, moja ekskochanka potrafiła to zrobić, wredne kobiety, dowiedziała się, jaki jest mój numer na jej żony, bo jeszcze nie miała z tamtych czasów zdradzania. W każdym razie zadzwoniła do mojej żony. Kiedy ja wyszedłem z synkiem na spacer, moja żona dostała SMS-a od ekskochanki mojej. Wygrałam, wrócił do mnie. Żona dostała zawał serca, odebrałem tego SMS-a. Córka zawiozła na szczęście go przy mamie, wezwała pogotowie, czuwała tam przy mamie. Jak ja oddałem tego synka ekskochance w drzwiach sztywno, po 3-4 godzinach spaceru, dzwonię do żony, nie odbiera, dzwonię do córki. Córka mówi, jestem przy mamie w szpitalu, twoja kochanka, już nie powiedziała ekskochanka, twoja kochanka właśnie wysłała, jak tylko wziąłeś, poszedłeś tam, do niej, to wysłała do mamusi SMS-a. Wygrałam, wrócił do mnie. Mama jest teraz pod Krakówką. Nienawidzę cię, tato, więc żona w szpitalu, uratowali ją, ryzykowała życie. Córka powiedziała, już cię nigdy, tato, nie przebaczę. I on sam to powiedział, synek jest, zostałem go, już po 2-3 spacerach wiedziałem, że jest katastrofa, rozpieszczam go horrendalnie. Synek mi przyjechał, go odprowadzałem, za każdym razem mówi, Tatusiu, ale teraz to okażesz mi już mamusię, przytulisz mamusię, czujesz dalej taki okrutny. Serce mi się kroiło na wszystkie sposoby. Widziałem, że ten synek, tu go rozpieszczam, a potem go zadręczam. No i oczywiście kochanka przy drzwiach próbowała się umizgiwać i tak dalej i ja już jestem rzeczywiście brak człowieka. Wszystko coś spełniło się. Otóż, dlaczego o tym mówię taki konkret? Żeby powiedzieć jeszcze raz to, co na początku. Jeśli ktoś z Was, daj Boże, nie dopuścił się cudzołóstwa, to jesteście błogosławieni, ze wszystkiego innego można wyjść. Natomiast błagam, po Waszych trupach niech się to nie zdarzy. Nie dołączajcie do tych tragedii, które inni już przeżyli. Bo jeżeli cokolwiek innego zrobiłeś poza zdradą małżeńską, da się to odrobić, nawet wszystkie skutki zamęża będzie we mszy świętej, zamykanie przeszłości. Natomiast przy zdradach małżeńskich skutków się nie usunie. Ty możesz się nawrócić, stać się wielkim świętym, być kanonizowany i być na ołtarzach jako ekscudzołożnik, czy ekscudzołożnica. Pan nie skanonizował taką, pozwalał jej się przytulać. W Ewangelii publicznie była świętą ekscudzołożnica, natomiast skutków tych doczesnych nie unikniesz. Tak jak ten mężczyzna. Co byś nie zrobił wtedy, to będziesz miał piekło na ziemi. Co do skutków. Im bardziej się nawrócisz, będziesz świętym tu i teraz, tym bardziej będziesz cierpiał skutki. Jak będziesz przy żonie, będziesz cierpiał, że nie jesteś przy kochance, ekskochance. Jak będziesz przy ślubnych dzieciach będziesz cierpiał, że nie jesteś przy nieślubnych. Będziesz przy nieślubnych, będziesz jeszcze bardziej cierpiał, że nie jesteś przy ślubnych. I się wykończysz. Pójdziesz po prostu do nieba, jeśli się nawróciłeś święty. Ale będzie katastrofa. Zdaje się, że są pytania. To odpowiem po jednym zdaniu. A więc, moi drodzy, czyli jeśli ktoś z Was miałby, to może od razu do mnie, miałby taką sytuację w swoim życiu, no to jak mówię, kompletne nawrócenie, zamknięte rekolekcje, zero kontaktu z tamtą osobą, jeśli są nieślubne dzieci, płacę alimenty i tyle. I wracam do moich. Jeżeli twój współmarzonek to ma najtwardsza miłość możliwa, natychmiastowe zażądanie, albo zrywasz, albo separacja cywilna, nigdy nigdy rozwód cywilny, separacja cywilna i najwyższe możliwe alimenty. I tutaj, jak ktoś powie, no ale w sądzie zwykle sąd chętnie orzeka w Polsce, bo są ci sędziowie lewacy, większość, mówiąc wprost, no i tak jest, to wolą orzekać rozwód, zwłaszcza, że większość sędziów jest rozwiedzionych, to są statystyki, więc wolą, otóż jak argumentować? Po pierwsze, czy trzeba brać dobrego adwokata, po drugie, można się skontaktować z Sycharem w Warszawie, z panem Szczepanikiem, który założył Sychar, mąż opuszczony, który jest wierny żonie już prawie 20 lat i nigdy tego nie zmieni. On założył, mężczyzna założył Sychar, mężczyzna opuszczony przez żonę i trwający wierności małżeńskie, więc on ma adwokatów, którzy świetnie bronią, ale i najprostsze argument przed sądem. Jeżeli na przykład jesteś ty żoną i mąż chce iść do, chcesz separacji i alimenty, ale nigdy rozwodu. Dlaczego nigdy rozwodu? Żeby było jasne, że bronić małżeństwa, po drugie, żeby mąż nie mógł wziąć ślubu cywilnego z kochanką, więc separacji, a mąż będzie chciał, bo ok, zgoda, moja wina, udowodniłaś żoną, mam kochankę, będę płacił alimenty, ale ja za to żądam rozwodu, żeby się, bo go kochanka szantażuje, żeby był ślub cywilny. Wtedy powiedz nie, nigdy rozwód, tylko separacja cywilna i alimenty. I jeżeli sędzia będzie próbował stanąć po stronie cudzołożnika, to proszę być wysoki sądzie. Po której stronie staje wysoki sąd? Czy po mojej, w tym przypadku żony, która jestem wierna umowie na piśmie i przy świadkach, umowie sakramentalnej, którą państwo polskie uznaje, za akt ważny sakramentalne małżeństwo, no teraz jest podwójne nawet, skutki już formalnie i cywilne sakramentu małżeństwa, nie trzeba drugiego brać cywilnego. W każdym razie zawsze państwo polskie uznawało, więc albo sąd staje po stronie mojej żony, która dopełnia zawartej umowy, tak mówcie w sądzie językiem świeckim, dopełnia, respektuję zawartą umowę i jestem mężowi wierna, bo to w umowie było zawarte, ślubuję ci miłość, wierność. Czy też sąd staje po stronie osoby, która łamie umowę społeczną, zawartą na piśmie przy świadkach. Jeżeli sąd pójdzie za moim mężem i orzeknie rozwód, a nie separację, to sąd jest, działa w sposób bezprawny, to sąd wprowadza państwo bezprawia, bo staje po stronie osoby, która łamie umowę społeczną, a nie po stronie osoby, która dotrzymuje umowę. A nie po stronie osoby, która dotrzymuje umowy. I umowy, jeśli sąd stanie po stronie krzywdziciela, a nie krzywdzonej osoby, to wtedy po pierwsze oczywiście odwołanie do sądu wyższej instancji, po drugie dowiedzą się o paru sędziom, sędzi media. Pójdę do mediów katolickich czy normalnych i opiszę tą sprawę, trzeba pójść. I opisać to z nazwiskiem. I pan sędzia zrobi karierę jako ten, który stoi po stronie kata, a nie po stronie ofiary. I teraz parę pytań po jednym zdaniu, żeby uszanować tych, co napisali. W jaki sposób mężowi okazywać miłość, aby czuł się kochany na męski sposób? Po pierwsze, on ma pierwszy, trzeba mówić mężu, tyś pierwszy złożył przysięgę, ja tego powiedziałam. Więc najpierw ty mi okazujesz miłość. Pytasz się, jak ja chcę być kochana na sposób kobiecy i im bardziej byś mi okazywał miłość, tym ja już będę ci bardzo łatwiej okazywać miłość, ale ty musisz pierwszy. Na przykład to, że im bardziej jestem w gorszym nastroju i ci szpile wsadzam, tym bardziej ty okazujesz mi czułość i cierpliwość. Im dłużej opowiadam jakiś drobiazg, który ty byś opowiedział w minutę, ja opowiadam już trzecią godzinę, tym bardziej się wsłuchujesz i przytulasz mnie jeszcze mocniej. Może wtedy skończę opowiadanie, chodziło mi o to właśnie, żebyś usiadł i przytulał. Więc i tutaj, panie wicy mężu, wszystko w twoich rękach. Tyś pierwszy złożył przysięgę, tobie jest trudniej okazywać miłość. Jakbyś mi okazywał, ja ci odpowiem 10 razy. I jeżeli pytasz sobie to, jak okazywać w sposób, żeby się czuł, to znaczy, że on ci za mało okazuje miłość. Bo jeśli ci okazuje miłość, to ty mu odpowiadasz 10 razy tyle spontanicznie, z kobiecą genialną intuicją i tak dalej. Ale nie ma jeszcze tutaj więcej czasu. Małżeństwo z kilkunastoletnim stażem, w kryzysie od kilku lat mąż, uzależniony od internetu, nie pomogły rozmowy, próby szukania pomocy. Małżonek nie rezygnuje na żądanie żon, co robić? Postawić ultimatum. Albo usuwamy komputer, urządzenie elektroniczne z domu, a ty kupujesz sobie jakiś archiwalny telefon komórkowy bez połączenia z internetem i znika internet, w ogóle nie ma w domu komputera, albo wniosek o separację małżeńską i alimenty, bo znęca się na pewno psychicznie. I wniosek też, to też róbcie, do sądu, na przed czas, do sądu cywilnego o na przykład 500 tysięcy odszkodowania dla żony za znęcanie się psychiczne. Bo to jest znęcanie się psychiczne, mówię z całą powagą. Ktoś z was może być pierwszy w Polsce i sąd to przesądzi. Jeśli nie pierwszy, drugiej instancji. Znęca się na domu cywilnego, bośmy zawarli umowę na piśmie, umowę, którą państwo respektuje, że będziesz mnie kochał, to jest bliska. A ty jest bliska, jesteś przy komputerze, nie przy mnie. To jest zdręczenie mnie. To jest przecież, bo przecież dręczy cię na mąż. Więc mężu, albo koniec z dręczeniem, wyrzucamy wroga śmiertelną, jakim jest dla ciebie to urządzenie i wracamy do normalności, albo separacja, alimenty i sprawa oddzielna w sądzie, odszkodowanie za dręczenie mnie i możesz pójść do jakiejś poradni psychologicznej, trząsąc się jeszcze bardziej niezwykle, opisać jakie masz sny grozy, jakie masz stany, nastroje samobójcze, bo masz. I z tym zaświadczeniem idziesz do sądu o 500 tysięcy odszkodowania. Niech przynajmniej facet płaci. Alternatywa radykalna. Nawet mówię z całą powagą. Żona boi się zmian i woli pozwalać na poniewieranie jej przez męża. Czy można coś poradzić takiej kobiecie? Czy jest to beznadziejna sytuacja? Oczywiście lepiej napisać, nawet jeśli to jest siostra na przykład, czy ciocia, napisać list, bo łatwiej emocjonalnie tobie i jej o tym czytać. I napisać, czy dać jej nagranie z tej konferencji i powiedzieć żoną, mąż ci ślubował miłość, a nie żeby cię dręczył. Widzę, że masz za dobre serce, nie już pisać, jesteś na inna, masz za dobre serce. Ale w ten sposób z siebie zniszczysz, a męża rozpieścisz, będzie katastrofa. Zacznij się bronić. I od razu dopowiedź, mianowicie, i czasami ktoś podchodzi do mnie, no i wczoraj też, i dzisiaj ktoś by chciał. I tak powiem, jeżeli to, co mówię, te zasady, które mi tak jasno i jednoznacznie, nie wystarczą ci, to nie próbuj podchodzić do mnie, czy do innego księdza i jeszcze coś dopytywać, bo już jeszcze jaśniej ci już nikt nie powie, jak się bronić i że masz prawo do obrony stanowczej, tylko nie masz nie wiedzy, jak się bronić, bo po tym, co powiedziałem, nie można nie mieć wiedzy, tylko nie masz siły. A żeby mieć siłę, to nie wystarczy rozmowa ze mną, z księdzem Rafałem, czy Adrianem, czy kimkolwiek innym, tylko trzeba wejść do grupy formacyjnej, do Emaus, czy do innej grupy, bo i tam mieć wsparcie ludzi na co dzień, tam mieć jeszcze księdza z Bogiem, więc jeśli te zasady, które tutaj podałem, wydają się niejasne, to nie da są niejasne, bo wyjaśnię się nie da. Tylko brakuje ci siły, by to zrealizować, czy ci inni kobiecie, zwłaszcza kobietom, to podajcie tym innym, wejdź do grupy formacyjnej. I inaczej nie zdobędziesz siły, żeby realizować te zasady, o których mówimy. W małżeństwie, już mój wzrok siada, wzajemna miłość chyba, jak są tylko wolitywne chyba okazywaczyny miłości, więc na długo nie starcza sił i męczę się, co mam robić, aby było lepiej. Znowu alternatywa mężu, albo jesteś wierny złożonej przysiędze, okazujesz mi miłość, obecność, ofiarność, czułość. Te trzy języki miłości prowadzi Jezus, obecność, ofiarność, czułość. Albo się będę bronić do separacji małżeńskiej włącznie. Naprawdę trzeba to robić bezwzględnie twardo. Nie po to jesteś małżeństwem, żeby miało przymierała przy tobie. Albo wracasz do normalności, albo ja się będę bronić. I oczywiście natychmiast wejście do grupy formacyjnej, żeby, bo inaczej sobie nie poradzimy. Tu się nie bardzo mogę doczytać, w jaki sposób Bóg pomaga małżeństwu. Bóg pomaga, tam jest dłuższa, ale już nie ma się do rzeczy, nie ma czasu niestety, ale nie wszystko muszę powiedzieć. Najważniejsze powiedziałem, otóż Bóg pomaga w ten sposób, że nas kocha i uczy kochać, kiedy robimy, kochać mądrze, kiedy nasi bliscy robią coś dobrego, to mówi, żebyśmy wspierali. Tak robił Jezus, dobrych wspierał, błądzących upominał, albo się nawróciło, bo mają zginięcia, przeciwdziałami się bronił, czy bronić do separacji małżeńskiej włącznie. I tak masz to robić. Czyli karm się miłością Boga i w Eucharystii, w sakramentach, w grupach formacyjnych i wracaj do swoich bliskich i okazuj miłość mądrze. Czyli jak mąż, przepraszam, mąż z perspektywy kobiety, no tak robił Jezus z perspektywy kobiet, patrzył. Kobiety prawie, jeżeli mąż cię kocha, wspiera i tak dalej, to go jeszcze bardziej kocha i wspiera. Jeżeli błądzi, to go upomina. Jeżeli ludzie krzywdzi, to się broni do separacji małżeńskiej włącznie. Nic mądrzejszego nie powiem. Czyli więc wtedy, dlatego Bóg mówi, kto nie kocha mnie bardziej niż męża, żonę, syna, córkę, brata, siostrę, to nie jest mnie godzin. No bo wtedy ci bliscy nas manipulują. Bo im bardziej będzie błądził na przykład mąż, a żona nie ma więzi z Bogiem, tym bardziej Bóg nie ma jak pomóc i tym bardziej, że ona będzie na przykład naiwna, zamiast upominać męża najpierw, a potem się starać już bronić, kiedy upominania nie działają. Ale tego uczy Bóg, a bez Boga będziemy naiwni, zwłaszcza kobiety. Czyli kiedy można odbudować zaufanie i bliskość po zdradzie męża, to już mówiłem, ale trochę jeszcze dopowiem we mszy świętej, mianowicie musi absolutnie zerwać kontakty z tamtą, musi pojechać na zamknięte rekolekcje, spowiedź generalna i tu i teraz ogromna miłość, jakiej nigdy wcześniej nie okazywał. Wszystkie te warunki są spełnione na raz, no i czas jeszcze potem, że miesiąc, rok, 5 lat, im dłużej czas mija, tym bardziej, a on w tym trwa i się rozwija, tym jasne, że będzie coraz większe zaufanie. Mąż objawia się i może zadawać noc przed telewizorem, no to samo. I trzeba powiedzieć, jesteś bardzo nieszczęśliwy i dla ciebie jedzenie jest narkotykiem, telewizor jest narkotykiem, jesteś w strasznym kryzysie, no bo nie kochasz, bo jakbyś kochał, to byś nie miał czasu nawet zjeść, tylko byś był przy mnie, przy dzieciach i byś w ogóle nie widział, że istnieją telewizory, więc nie kochasz, jesteś w strasznym kryzysie, zabijasz siebie na raty, dręczysz nas, więc albo usuwamy telewizor, w lodówce są same bardzo zdrowe rzeczy, których nie lubisz, ale zdrowe. Możesz trochę jeść, ale same warzywa i owoce. No najpierw warzywa tylko i woda mineralna. Albo ja się bronię do separacji małżeńskiej włącznie. Mąż ma być ślubowo, że mnie nie opuści, a telewizor opuści. Czy największa jest miłość bliska, czy twarda? Czy ważniejsza jest? No jest jedna i druga. Czyli ani ta, tylko mądra. Ani z bliska, ani twarda, tylko mądra. Więc jeżeli jesteś blisko, im bardziej mnie mężu kochasz, tym bardziej jesteś blisko mnie, bo jestem ważna dla ciebie i ja jestem blisko ciebie, bo mnie to cieszy, a im bardziej mnie zaczynasz ranić, tym jestem dalej od ciebie do separacji małżeńskiej włącznie i tym bardziej cię upominam i się bronię przed tobą. Więc ma być mądra, dostosowana do zachowania tej drugiej osoby. Kiedy Kościół dopuszcza separację, małżonkowie żyjący osobno w czystości mogą uzyskać rozrzeszenie. Oczywiście małżonkowie żyjący osobno, zależy dlaczego żyją osobno. Jak żyją osobno, to przynajmniej jedna strona jest winowajcą. No, przynajmniej jedna strona czasami wie, no bo inaczej by żyli razem, by byli szczęśliwi. Więc tutaj prosty przykład na podsumowanie, ale to już wspomniałem to wczoraj, jeszcze dopowiem. Jeżeli na przykład mąż zdradza panu panowie, że znowu wasz przykład, i jest kochanką i chce się nawrócić, czyli jeżeli mnie mąż zdradza, to ja mam święte prawo do separacji małżeńskiej włącznie, i nawet do kościelnej formalnej, ale to jest tak oczywiście, że tu nie potrzeba, natomiast do cywilnej także, żeby wywalczyć alimenty, jakieś tam inne ewentualne potrzeby mi formy obrony, łącznie z odszkodowaniami, co będzie nowością, ale zróbcie to. W każdym razie wtedy mam prawo oczywiście do separacji, jak jestem zdradzana, bity, gnębiony, także na przykład przez uzależnienia małżonka, nie tylko alkohol, narkotyki, także uzależnienia od telewizora, od komputera, od internetu, od lenistwa i tak dalej. Więc kiedy łamię przysięgę, bo za każdym razem łamię, to ja mam prawo do obrony do separacji włącznie. Natomiast jeżeli teraz ty odszedłeś, powiedzmy mężu, poszedłeś do kochanki i chcesz się nawracać i zerwałeś z kochanką, daj Boże, to i przychodzisz do mnie do spowiedzi, mówisz, już nie współżyję z kochanką, znaczy nie zerwałem, mieszkam z kochanką, mam nieślubne dzieci, ale już wiem, nie współżyję. Czy może mi ksiądz ma robić rozrzeszenie? No za chwileczkę, parę pytań. Co z twoją żoną? Ma kochanka? No nie, trwa wierność małżeńskiej, wychowuje nasze ślubne dzieci. I oczekuję oczywiście na mój powrót, jeśli się nawrócę, to nie mogę ci udzielić rozrzeszenia. Jak to nie księżę Marku, przecież już nie chcę założyć. To to chwała Ci, że nie cudzołożysz, ale masz drugi ciężki grzech, śmiertelnie ciężki, zaniedbania miłości do żony okazywanej z bliska. Gdybyś ślubował, że ślubię Ci miłość i wierność, to wystarczyłoby, żebyś nie służył z kochanką, mógłby Ci dać rozgrzeszenie, ale to ślubowałeś więcej. Ślubię Ci miłość, wierność i rzecz nie opuszczę. Czyli zobowiązałeś się do okazywania miłości żonie z bliska. Dopóki więc nie wrócisz do żony, nie mogę Ci udzielić rozgrzeszenia. Bo masz drugi grzech ciężki, nie masz już cudzołóstwa, powtórzę, chwała Ci. Ale masz grzech ciężki i najcięższy z drugich możliwych, zaniedbanie, okazywanie miłości z bliska żonie czy mężowi. Więc w sytuacji, kiedy współmałżonek też poszedł, ty z kochanką, a ona z kochankiem, nie chce twojego powrotu, to w tej sytuacji, gdy nie chce twojego powrotu, nawet nie wiesz, gdzie mieszka i nie chce ona, żebyś wiedziała, gdzie mieszka nawet, to wystarczy, że nie służy z kochanką i ci udzielam rozgrzeszenia. Jeśli natomiast ona jest wierna żona, i czeka twój powrót, dopóki nie wrócisz, nie ma być udzielić rozgrzeszenia. Bo nie wystarczy, że nie spóźniesz z kochanką. Musisz jeszcze okazywać żonie miłość z bliska, żonie i tylko żonie. Amen.